różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu. Ja jestem tutaj po raz pierwszy, więc na początek się przedstawię. Nazywam się Ola Jaskółowska i zajmuję się edukacją oraz tworzeniem treści internetowych z zakresu zrównoważonej konsumpcji oraz odpowiedzialnej mody. Od kilku lat prowadzę profil na Instagramie Ola Nowe Perspektywy, gdzie znajdziecie sporo zabawnych, ale też edukacyjnych treści na temat ubrań, mody i innych rzeczy, które kupujemy i używamy na co dzień. Zostałam zaproszona przez Łódź Design Festival, aby gościnnie zrealizować odcinek podcastu Różne Rzeczy na temat mody właśnie. A dokładniej będziemy dzisiaj mówić o komforcie, wygodzie, ale też bezpieczeństwie naszych ubrań, które zakładamy na siebie każdego dnia. Hasłem tegorocznej edycji Łódź Design Festival jest komfort. A kiedy myślimy o komforcie w przestrzeni mody i tekstyliów, to od razu na myśl mogą nam przyjść miękkie, puszyste swetry albo jedwabne sukienki powiewające latem na wietrze. Słowo komfort może też nam skojarzyć się z zupełnym brakiem wygody, czyli z 12-centymetrowymi szpilkami, ciasnymi gorsetami i ciężkimi sukniami, bo moda przez stulecia nie zapewniała nam komfortu. I mogą sporo na ten temat powiedzieć kobiety, nasze przodkinie, które w różnych okresach historii musiały zmieniać wygląd swojej sylwetki właśnie poprzez ubrania, musiały pokazywać status społeczny lub przynależność do pewnych grup. I moda proponowała w różnych okresach historii zupełnie niepraktyczne rozwiązania, niekomfortowe, takie właśnie jak ciężkie suknie albo chociażby brak kieszeni. Kiedyś kobiety nie mogły posiadać rzeczy na własność, nie mogły mieć własnych pieniędzy, dlatego też ich ubrania nie miały kieszeni. I z tym właściwie mierzymy się do dzisiaj, bo spodnie dla kobiet albo w ogóle nie mają kieszeni, albo mają bardzo płytkie kieszenie, do których właściwie nic się nie zmieści, ale jest to kwestia nie tylko kroju spodni i odpowiedniego wyglądu, ale też kwestia sprzedaży, ponieważ dzięki temu producenci mogą sprzedać kobietom torebki i portfele, których potrzebują, bo właśnie nie mogą schować najpotrzebniejszych rzeczy do kieszeni. Więc to taka ciekawostka na początek. Ale jeśli mówimy ogólnie o komforcie ubrań, to nie chodzi tylko o same projekty czy konstrukcje butów albo na przykład ubrań różnego rodzaju. Chodzi również o użyte materiały i sposób, w jaki dana rzecz została wyprodukowana, bo to będzie miało zasadniczy wpływ na nasz komfort, na wygodę, ale również na nasze zdrowie i samopoczucie. Sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać, bo dzisiaj w przemyśle włókienniczym używa się bardzo wiele różnego rodzaju włókien oraz ich mieszanek. Niektóre włókna i zrobione z nich tkaniny będą bardziej wygodne, a inne mniej. Kiedyś używano wyłącznie włókien naturalnych, takich jak bawełna, wełna, len i konopie, bardzo popularne były w Europie, jedwab, czy również takie tworzywa jak skóry czy futra. Dzisiaj mamy do czynienia z ogromną ilością włókien syntetycznych i zmniejszającą się wręcz ilością włókien naturalnych czy sztucznych. Sztuczne włókna to włókna celulozowe, takie jak wiskoza, tencel, modal czy kupro. Dzisiejsza produkcja tekstyliów jest daleka od tego, jak przemysł włókienniczy wyglądał jeszcze 30 czy 40 lat temu. Od właśnie tych kilku dekad mamy do czynienia z fast fashion, czyli z modelem biznesowym polegającym na masowej produkcji tanich tekstyliów niskim kosztem. Kiedyś ubrania szyto lokalnie, a tkaniny były bardzo drogie. Szyto głównie ubrania na zamówienie. Kupowało się tkaniny i szyło się na przykład suknie u krawca. Jednak rozwój technologii zaowocował przyspieszeniem produkcji i zautomatyzowaniem wielu procesów, takich jak tkactwo czy nawet tworzenie nadruków. Do użycia weszły również syntetyczne substancje i chemikalia, które pozwoliły barwić ubrania na wiele kolorów i nadawać im zupełnie nowe właściwości. Kiedyś pierwsze domy mody tworzyły tylko dwie kolekcje w roku, wiosna-lato i jesień-zima, i tym samym wyznaczały trendy na zbliżający się sezon. Jednak globalizacja i media sprawiły, że cały zachodni świat zaczął ubierać się tak samo. Oryginalność, szycie na miarę, czy nawet regionalność pewnych strojów zeszły na dalszy plan. A na pierwszym miejscu pojawiły się trendy i ciągłe nowości w świecie mody. W ostatnich dekadach lokalną produkcję przeniesiono głównie do Azji, gdzie mamy bardzo tanią siłę roboczą, a naturalne materiały zaczęto zastępować syntetycznymi, które są tańsze. I syntetyczne włókna to na przykład poliester, poliamid czy akryl. Naturalne włókna cały czas pojawiają się w popularnych sieciówkach, ale są one coraz gorszej jakości, a tkaniny mają coraz mniejszą gramaturę, co również ma wpływ na jakość takiego ubrania. Produkuje się coraz więcej, a marki generują coraz większe zyski. I żeby móc sprzedawać coraz więcej ubrań i akcesoriów społeczeństwom, które mają już wszystko, mają pełne szafy, to należy stworzyć nowe potrzeby, które doprowadzą do nadkonsumpcji i ciągłego poczucia niedosytu i chęci kupowania coraz więcej. Dlatego mamy dzisiaj do czynienia z reklamami, z agresywnym marketingiem, z ogromnymi budżetami przeznaczanymi właśnie na marketing, również w mediach społecznościowych. Dlatego zewsząd widzimy reklamy i słyszymy hasła: musisz to mieć, ostatnia taka promocja, wiosenna wyprzedaż, to must have tego sezonu. Albo nawet jesteś tego warta. Jesteś warta kolejnych zakupów, a twoja wartość mierzy się przez rzeczy, które kupujesz i przez dobra, którymi się otaczasz, co jest według mnie bardzo, bardzo kontrowersyjnym hasłem i wręcz jest nie na miejscu. Istnienie fast fashion i jego sukces, jego ogromne zyski doprowadziły do pojawienia się jeszcze nowszego modelu biznesowego, jakim jest ultra fast fashion. Bo popularne sieciówki produkują około 52 kolekcje w roku i co tydzień wymieniają cały asortyment w sklepach. A co ciekawe, nawet 30% tego towaru nigdy się nie sprzedaje. Natomiast marki ultra fast fashion, czyli popularne chińskie czy brytyjskie platformy sprzedażowe, w swoich sklepach mają nawet kilka tysięcy nowych modeli ubrań każdego dnia. I projekty, modele czy nawet zdjęcia generowane są cyfrowo i można je kupić zanim faktyczne ubranie zostanie uszyte. A więc generowanie tak ogromnych zysków stało się dzisiaj o wiele ważniejsze niż jakość ubrań czy nasz komfort. Materiały syntetyczne stanowią dzisiaj aż 70% produkcji, a przecież nie są one komfortowe i nie są odpowiednim środowiskiem dla naszej skóry. Najtańsze włókno to poliester i jego produkcja od 2000 roku potroiła się z 20 aż do 60 milionów ton rocznie, a do 2030 roku ma wynosić jeszcze więcej, bo aż 90 milionów ton. Poliester stanowi dzisiaj aż połowę całego rynku włókien. Produkcja poliestru niestety wymaga użycia szkodliwych dla naszego zdrowia substancji, takich jak ftalany, metale ciężkie czy formaldehydy, które nigdy nie wypłukują się z włókien, nawet po wielokrotnym praniu. A nasza skóra to organ, który absorbuje wszystko z zewnątrz. Nie tylko drogie kremy czy specjalne kuracje, ale też to, co znajduje się na naszych ubraniach. Obok poliestru najbardziej popularnym włóknem syntetycznym jest poliamid. To rodzaj nylonu, z którego często produkuje się odzież sportową albo odzież outdoorową. Jest to też włókno syntetyczne o podobnych właściwościach co poliester i niestety może być tak samo szkodliwe. W poliamidzie znaleziono na przykład bisfenol A, który zaburza działanie układu hormonalnego, czy PFAS, czyli wieczne chemikalia. Kolejnym włóknem syntetycznym jest akryl, którym zaczęto zastępować wełnę, bo jest o wiele tańszy. Akryl wygląda jak wełna, ale nie ma jej właściwości, czyli potocznie możemy stwierdzić, że nas nie grzeje, nie jest higroskopijny, nie zapewnia odpowiedniego komfortu termicznego. Dlatego w takim akrylowym swetrze będziemy się pocić, ale jednocześnie będzie nam zimno. Substancją bazową akrylu jest, tutaj trudne słowo, polyakrolonitryl, a to substancja silnie toksyczna i łatwopalna, dlatego dodaje się do niej chemikalia zmniejszające palność, głównie związki bromu, które mogą powodować bóle głowy, problemy z oddychaniem, mają negatywny wpływ na tarczycę i nasz układ rozrodczy. Więc jak widać, możemy mieć różne nieprzyjemne dolegliwości, jeśli na co dzień ubieramy na siebie syntetyczne ubrania. Mogą to być objawy widoczne gołym okiem, takie jak wysypka, swędzenie, egzema, bóle głowy, jak również długofalowe problemy, które czasem ciężko jest powiązać z ubraniami, takie jak powracające duszności, problemy z koncentracją, zaburzenia endokrynologiczne, a nawet niepłodność u kobiet i mężczyzn. Co ciekawe, negatywne skutki toksyn z ubrań można odczuwać nawet do 3 dni po założeniu na siebie na przykład poliestrowego ubrania. Takie tanie tekstylia szybko się też zużywają i szybko je wyrzucamy, przez co stają się problematycznym odpadem, którego na chwilę obecną nie da się przetworzyć. Nie wiemy dokładnie, ile zajmuje degradacja tego typu włókien, bo pierwsze tkaniny syntetyczne ciągle nie uległy degradacji. Cały czas istnieją w środowisku i się rozkładają. Podobno trwa to około 500 lat, po czym w środowisku i tak pozostają mikro czy nano drobinki plastiku oraz chemikalia użyte do jego produkcji. Mikroplastik wydziela się też podczas noszenia syntetycznych ubrań, podczas ich używania oraz prania. Dlatego dzisiaj mamy mikroplastik już właściwie wszędzie, w powietrzu, w którym oddychamy, w naszym ciele, w krwiobiegu, w całym środowisku naturalnym. Dlatego lepszym wyjściem dla naszego komfortu i dla zdrowia będą włókna naturalne, ale też nie wszystkie, bo niestety włókna naturalne, które możemy znaleźć w sieciówkach, w popularnych sklepach, nie są dobrej jakości, ani nie są bezpieczne. Bawełna na przykład pochodzi głównie z konwencjonalnych upraw, na których stosuje się chemiczne pestycydy. One też nie wypłukują się z włókien podczas prania i zostają w takiej na przykład koszulce na zawsze. A wiele z takich pestycydów zostało uznanych przez WHO za niebezpieczne dla zdrowia. Dzisiaj 99% rolników uprawiających bawełnę na ubrania mieszka w krajach rozwijających się, gdzie nie ma dostępu do odpowiednich środków ochronnych, ani nawet do edukacji. względem stosowanych pestycydów. Według danych organizacji Fashion Revolution, aż 91% producentów odzieży nie wie, skąd pochodzi ich bawełna. Nie wie, jak wyglądały uprawy, czy były tam zatrudnione osoby nieletnie, czy bawełna pochodzi z Turkmenistanu lub Uzbekistanu, gdzie opresyjny rząd zmusza obywateli do niewolniczej pracy. Najważniejsza dla tych firm jest cały czas niska cena, nieważne jakim kosztem. A taka biała koszulka, którą widzimy w sklepie, może też zawierać chemiczne wybielacze, wspomniane już wcześniej przeze mnie formaldehydy, czy inne chemikalia, które sprawiają, że tkanina jest na przykład odporna na plamy czy zagniecenia. I na te chemikalia jesteśmy narażeni my, konsumenci, nosząc takie ubrania, ale też osoby pracujące przy ich produkcji. A w przemyśle tekstylnym zatrudnionych jest obecnie 430 milionów ludzi. Większość z nich w krajach rozwijających się i też większość z pracowników przemysłu włókienniczego to kobiety. Prawie 4,5 miliona pracowników działających w przemyśle tekstylnym mieszka w Bangladeszu. I te osoby niestety nie dostają godnej pensji za swoją pracę, nie mają zapewnionego bezpieczeństwa, odpowiednich warunków BHP, pracując przy tak silnych chemikaliach, nie mają umów o pracę, nie mają prawa do żadnych świadczeń, emerytur, wolnego, czy nie mogą się zrzeszać w związki zawodowe. Co akurat jest na rękę dużym producentom, bo mogą stale obniżać koszty produkcji, a przez to, że mają monopol w danych regionach, na przykład Bangladeszu, wtedy takie osoby nie mają wyjścia i muszą dalej pracować w fabrykach. Musimy też pamiętać, że te regiony już dzisiaj cierpią suszę i mają problemy z dostępem do czystej wody, a produkcja, farbowanie i obróbka tekstyliów zużywa każdego roku aż, uwaga, 215 trylionów litrów wody. Obok bawełny czasem w sieciówkach możemy znaleźć len, ale jest to głównie chiński len, który nie jest zbyt dobrej jakości. Już raczej nie spotykamy jedwabiu w takich popularnych dyskontach, ale nawet jeśli gdzieś uda nam się jeszcze dostać jedwabne rzeczy, to niestety muszę Wam powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak etyczna produkcja jedwabiu, bo do wytworzenia 1 kilograma włókien jedwabnych zabija się ponad 5000 jedwabników. I niestety są one hodowane w bardzo prymitywnych warunkach, gdzie padają ofiarami licznych chorób i gdzie gotuje się je żywcem. Ciężko jest też zweryfikować taką produkcję jedwabiu, bo ma ona głównie miejsce w Chinach, w Indiach i w Uzbekistanie, gdzie przy larwach pracują również dzieci. Na co dzień wdychają trujące opary, zajmują się martwymi larwami i kilkanaście razy dziennie zanurzają ręce we wrzątku. Niestety materiały sztuczne, które stają się coraz bardziej popularne, też ich produkcja nie jest zbyt transparentna. Tkaniny celulozowe produkuje się z różnych gatunków drzew i obecnie wycina się około 150 milionów drzew każdego roku, tylko pod produkcję wiskozy. A żeby z takiej twardej pulpy drzewnej zrobić delikatne włókna, potrzeba znowu silnych chemikaliów, a dokładniej rozpuszczalników, takich jak dwusiarczek węgla. Więc tutaj impact środowiskowy produkcji takich włókien będzie naprawdę spory. Myślę, że o produkcji skór czy futer nie trzeba tutaj wspominać. Może tylko napomknę trochę o skórze, która ciągle uważana jest za surowiec elegancki, luksusowy, a tak naprawdę większość włoskich skór nie pochodzi z hodowli bydła we Włoszech, ale jest importowana z Brazylii, z obszarów wylesionych po Puszczy Amazońskiej. A do produkcji skór używa się niebezpiecznych chemikaliów, na przykład chromu, barwników syntetycznych czy znowu formaldehydu. Kraje o największej produkcji skór nie regulują użycia niebezpiecznych substancji. To są znowu kraje rozwijające się i mnie osobiście bardzo irytuje wręcz nazywanie skóry zwierzęcej naturalną, ponieważ znajduje się w niej tyle chemikaliów, że jest ona daleka od bycia naturalną. Jaki to wszystko ma wpływ na jakość naszych ubrań i akcesoriów, na nasz komfort, na wygodę i na bezpieczeństwo? Niestety nie wiemy dokładnie, jaki wpływ mają te wszystkie substancje na nasze zdrowie, ale na pewno wiemy, że nie jest to wpływ pozytywny. Syntetyczne tkaniny nie są bezpiecznym ani komfortowym środowiskiem dla naszej skóry. Tanie tekstylia ze względu na cenę mogą wydawać się dla nas atrakcyjne, jednak tak naprawdę nie są komfortowe też dla naszego portfela, bo dzisiaj statystycznie wydajemy nawet do 17% więcej na tekstylia z naszego budżetu domowego niż jeszcze 20 lat temu. I te statystyki uwzględniają inflację. Więc tak naprawdę kupujemy coraz więcej tekstyliów, które są tanie, ale wydajemy na nie coraz więcej pieniędzy. A tanie tekstylia są słabej jakości, szybko się niszczą, spierają, rozciągają. Szybka produkcja wpływa też na niedokładne wykonanie, na niedokładne szycie. Szwy będą się skręcać, będą nierówne, więc dlatego też będziemy cały czas wracać do sklepów po nowe ubrania. I tego właśnie chcą od nas producenci, żeby stale mieć zapewniony rynek zbytu. Ale jak w takim razie w tym świecie szybkiej mody mamy kupować ubrania, żeby zawsze czuć się komfortowo i bezpiecznie? Odpowiedź jest zaskakująco prosta, a właściwie są to dwie odpowiedzi, czyli natura i vintage. A jeśli to jest w pakiecie, to już w ogóle jest to idealna opcja. Najlepiej szukać tkanin naturalnych, które mają certyfikaty, wiarygodne certyfikaty. Na przykład dla bawełny będzie to certyfikat GOTS, Global Organic Textile Standard, który potwierdza, że przy uprawach nie stosowano pestycydów, zadbano o zasoby wodne i o bezpieczeństwo pracowników. Kolejnym certyfikatem jest Fair Trade, bo włókna z takim certyfikatem pochodzą głównie z upraw organicznych, a pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Możemy też szukać lokalnego lnu oraz konopi, które uprawia się w Polsce oraz w Europie, bo to najzdrowsze tkaniny dla naszej skóry. Są antybakteryjne, nie uczulają, nie gromadzą się w nich roztocza, więc są idealne na przykład na pościele, na prześcieradła i tekstylia domowe. Z każdym praniem włókna lnu i konopi wzmacniają się, robią się coraz bardziej miękkie, więc takie ubrania, mimo że będą droższe, to będą dobrą inwestycją na lata. Jeśli szukamy wełny, na przykład na swetry, czapki czy szaliki, to szukajmy takiej ze znakiem Mulesing Free, który potwierdza zakaz stosowania bolesnych dla owiec praktyk mulesingu. Oraz możemy też zwrócić uwagę na certyfikat RWS, czyli Responsible Wool Standard, który potwierdza zrównoważone warunki hodowli. A jeśli chodzi o tkaniny sztuczne, tak jak wiskoza czy tencel, to warto szukać takich ze znakiem Lenzing, czy z oryginalnym oznaczeniem tencel lub wyocel. To też będzie oznaczać, że drewno pozyskane do produkcji takich włókien pochodzi ze zrównoważonych upraw. Nowe tkaniny powinny posiadać certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa tkaniny do kontaktu ze skórą. Na przykład certyfikat Ecotex Standard 100. Ten certyfikat potwierdza, że tkaninie nie znajduje się 350 najbardziej popularnych chemikaliów, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Jak również tkaniny, które wybieramy, powinny być zweryfikowane pod względem pochodzenia i produkcji. Im bardziej producent jest transparentny pod względem pozyskiwania tkanin, tym lepiej. Im więcej informacji on umieszcza na temat sposobu produkcji, na temat warunków tworzenia, szycia, ubrań, tkania itd., tym lepiej, tym mamy bardziej jasną sytuację w tym temacie. Im więcej zawiera informacji na temat certyfikatów na stronie internetowej, tym dla nas również sytuacja jest bardziej przejrzysta, jasna i tym szybciej możemy się upewnić, że dana tkanina jest dla nas bezpieczna. Niewiele jest już w Europie czy nawet w Polsce zakładów produkcyjnych, ale na szczęście istnieje jeszcze dużo niewielkich producentów, którzy szyją ubrania lokalnie, kultywując wręcz zanikające zawody, tak jak krawcowa, konstruktorka czy dziewiarka. Kiedyś produkowano ubrania, buty czy akcesoria z o wiele lepszych gatunkowo materiałów niż dzisiaj, dlatego rzeczy vintage będą dobrą inwestycją. W sklepach typu second hand czy na aplikacjach cały czas możemy znaleźć jakościowe ubrania i dodatki w naprawdę atrakcyjnych cenach. Na przykład jedwabne apaszki, skórzane kurtki, wełniane garnitury czy nawet swetry z kaszmiru. Jest tych rzeczy oczywiście z czasem coraz mniej, bo już się ich nie produkuje w takich ilościach jak kiedyś. Dlatego teraz właśnie może być ostatnia szansa, by je znaleźć. Second hand to też dobra opcja dla osób, które nie chcą przyczyniać się do cierpienia zwierząt i nie chcą kupować nowych skórzanych torebek, butów, jedwabnych sukienek czy nawet nowej wełny. Nadanie kolejnego życia ubraniom, które już istnieją, to najbardziej odpowiedzialne wykorzystanie tak cennych i dobrych jakościowo surowców. Oczywiście w przypadku mody vintage nie będziemy w stanie sprawdzić certyfikatów, jeśli mamy do czynienia z markami, które już nie istnieją, których nie ma w naszym kraju, albo z ubraniami sprzed wielu lat. Ale w przypadku odzieży i dodatków, które już były używane, mamy pewność, że były one wielokrotnie wyprane. Dlatego będzie się w nich znajdować mniej potencjalnie szkodliwych chemikaliów, które już się wypłukały. Kiedyś też do produkcji ubrań używano mniej toksycznych substancji, bo nie stosowało się włókien syntetycznych i też nie transportowano odzieży z końca świata. Dlatego nie było konieczne traktowanie jej agresywnymi środkami przeciw pleśni czy szkodnikom. I takie ubrania, mimo braku certyfikatów, ubrania vintage i second hand, będą dla nas bezpieczniejsze. Kiedyś też szyto koszulki z lepszych materiałów, z grubszej bawełny o większej gramaturze, czy koszule z czystego jedwabiu. To bardzo komfortowe i jakościowe ubrania, które cały czas możemy znaleźć w lumpeksach i kupić za grosze. Takiego komfortu nie znajdziemy już w sieciówkach odzieżowych, które niestety w ostatnich latach znacząco obniżyły jakość materiałów i samego wykonania. Ja jestem też ogromną fanką upcyclingu, dlatego muszę tutaj o nim wspomnieć, bo jest on też cały czas bardzo niedoceniany na rynku odzieżowym. Upcycling to kreatywne wykorzystanie odpadów, w tym przypadku odpadów tekstylnych różnego rodzaju i stworzenie z nich zupełnie nowej, unikalnej rzeczy. Up to znaczy podniesienie wartości materiału, który stał się odpadem, a tak naprawdę jest cennym surowcem. I mali polscy producenci, projektanci i pasjonaci mody odzyskują tkaniny, szukają ich w drugim obiegu, w lumpeksach, w sortowniach, skupują deadstocki, ścinki tapicerskie, stare namioty, dosłownie wszystko i tworzą z nich takie małe odzieżowe dzieła sztuki. Mogą to być na przykład kurtki z kolorowymi aplikacjami, plecaki szyte ze starych wojskowych worków używanych przez polską armię, albo nerki z próbników tapicerskich we wszystkich kolorach tęczy, lub torby ze starych żagli, które przemierzyły morza i oceany. To tak twórcze i pomysłowe podejście do mody, które jest też rozwiązaniem cyrkularnym i pomaga po części rozwiązać problem odpadów tekstylnych, których nie da się przetworzyć w inny sposób, na przykład poprzez recykling. Zwykle też takie dzieła upcyclingowe powstają w pojedynczych sztukach i nie ma drugiej takiej rzeczy na świecie. Na koniec tego podcastu chciałabym się Was zapytać, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, czy wierzycie, że rzeczy mają energię? To pytanie może wydawać się bardzo abstrakcyjne, może nawet dziwne, jednak jeśli pomyślimy na przykład o naszej babci czy o dziadku, który odszedł wiele lat temu i zostawił po sobie stary zegarek, który często nosił, to taka rzecz będzie mieć dla nas wartość nie tyle materialną, ile właśnie sentymentalną. Może taka rzecz stać się dla nas amuletem szczęścia, czy wręcz takim totemem symbolizującym daną osobę i piękne wspomnienia z nią związane. Takie przedmioty będą mieć dla nas energię osoby, która przez wiele lat nosiła daną rzecz. Albo jeśli na przykład babcia uszyła nam sukienkę, zachowamy sobie tę sukienkę, nawet jeśli ona już do nas nie pasuje nam, to nadal ta sukienka ma energię osoby, która ją wytworzyła. Będziemy nosić kolczyki, które dostałyśmy w prezencie od ukochanej osoby, bo są one dla nas ważnym symbolem tej relacji. Albo wręcz przeciwnie, wystawimy za drzwi wszystkie rzeczy, które zostawiła albo zostawił po sobie nasz eks, bo te rzeczy są częścią tej osoby, mają jej energię i chcemy się od nich odciąć i pozbyć ich z naszego życia. Więc jeśli w taki sposób spojrzymy na ubrania, na to, co nosimy i czym się otaczamy, to w takim razie jaką energię będą miały ubrania wytworzone w zatłoczonych i zanieczyszczonych fabrykach, gdzie nie szanuje się praw pracy ani praw człowieka? Jaką energię będzie miała skórzana kurtka pozyskana od cierpiącego zwierzęcia? Jaką energię będzie miała para spodni, którą szwaczka w Bangladeszu szyła w pośpiechu po godzinach, bo nie wyrobiła normy? A jak się nie wyrobi normy, to się nie dostaje wypłaty, czyli się nie je. Czy możemy czuć się w pełni komfortowo, ubierając na siebie taką odzież? Czy taka ciężka energia takiego ubrania z przygnębiającą historią produkcji, pełnej krzywdy i niesprawiedliwości, czy ona nigdy nas nie dosięgnie? I czy rzeczywiście w żaden sposób to na nas nie wpływa? Jaką energię będzie miała bluzka z bawełny, pozyskanej odpowiedzialnie, uszytej przez lokalną krawcową, która dostaje dobrą pensję, dzięki której może dobrze żyć? Jaką energię będą miały buty zrobione z roślinnej skóry, która powstała z odpadów organicznych, a stworzył je lokalny konstruktor, który jest specem w swojej dziedzinie i totalnym pasjonatem? Jaką energię będą miały rzeczy vintage, które zwiedziły już trochę świata i zamiast stać się odpadem, dostały drugie życie w Twoim domu? Zostawiam Was z tymi pytaniami i zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie Ola Nowe Perspektywy, gdzie znajdziecie dużo wiedzy na temat mody, ale nie tylko, przekazanej w prosty i przystępny sposób i gdzie też polecam lokalnych producentów. Polecam dużo rzeczy vintage i też przez media społecznościowe możecie kontaktować się ze mną bezpośrednio. Zachęcam też do polubienia i subskrybowania podcastu Różne Rzeczy na Spotify i na Apple Podcast. A tymczasem dziękuję za ten wspólny czas i do usłyszenia.
Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com.
Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń i Urzędu Miasta Łodzi.